przy gorącym stole.
To już ostatni akcent dzisiejszego wielkopolskiego popołudnia. Tradycyjne poniedziałkowe potyczki z udziałem wielkopolskich polityków. Dzisiaj naprzeciw sobie, naprzeciwko sobie stają Paulina Stochniałek, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór, pani marszałek.
Dobry wieczór państwu.
Ja tak się upewniam, tylko już nie Nowoczesna, tak? Platforma Obywatelska, bo to tak jak sięgam pamięcią, to z reguły była pani z kropką w nazwie przedstawiana. No ale teraz jest już Platforma. Z drugiej strony poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. To od tutaj akurat żadnych zmian nie ma, od zawsze w tych barwach. Kłaniam się nisko, panie pośle.
Witam wszystkich serdecznie.
Proszę państwa, to zanim o takich dużych, poważnych sprawach, chociaż być może ja będę najpierw pytał właśnie o to, co jest najważniejsze, najbardziej poważne. Maseczka, przyłbica, chusta czy szalik? Czego państwo używacie do ochrony przed koronawirusem? Paulina Stochniołek, panie mają pierwszeństwo.
Bardzo dziękuję. Maseczka.
Maseczka. Taka materiałowa czy chirurgiczna, trójwarstwowa?
To zależy. W przestrzeni publicznej raczej materiałowa. W momencie, kiedy odwiedzam nasze szpitale, no to wtedy już FP2, czyli maseczka zabezpieczająca mocniej, ale to w przestrzeni szpitalnej. Natomiast tak na co dzień materiałowa maseczka.
No tak, no bo jest pani odpowiedzialna w zarządzie województwa właśnie za sprawy służby zdrowia. No to rozumiem już teraz, skąd te szpitale w tle. Panie pośle, pan co stosuje? Pan też zna szpitale zresztą dosyć dobrze.
Ja również maseczka i rodzaj uzależniony jest od miejsca, w którym przebywam, więc można powiedzieć, że w dużej mierze zgadzam się z panią marszałek tutaj. Mam nadzieję, tworzymy wspólny front na rzecz odpowiedzialnego zachowania w przestrzeni publicznej.
No i oczywiście pytam o to dlatego, że rząd ustami Michała Dworczyka zapowiada, że prawdopodobnie przyłbice, chusty, szaliki, arafatki, też taka nazwa się pojawia, no nie będą uznawane za to takie dopuszczalne źródło ochrony ust i nosa. Tylko maseczka. Niekoniecznie to musi być maseczka chirurgiczna. To dobra decyzja, dobry pomysł. Oczywiście mówimy w trybie przypuszczającym, natomiast raczej wszystko wskazuje na to, że to jest raczej przesądzone. Proszę państwa, tak powinno być. To jest dobry kierunek? Paulina Stochniołek?
Powiem tak. No generalnie dbanie o to, żeby nie roznosić wszelkiego rodzaju zarazków, mam nadzieję, że Polakom wejdzie w nawyk.
Tak po japońsku.
Tak, dokładnie. Nawet jak skończymy pandemię, to osoba, która się czuje tak zwanie niewyraźnie, rzeczywiście dla bezpieczeństwa osób, z którymi przebywa, powinna w jakiś tam sposób się po prostu zasłonić. Natomiast pytanie, czy tutaj wymuszać, że to musi być maseczka, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest kwestia rzeczywiście tego, z jakiego materiału jest stworzone to coś, czym się
zasłaniamy. Ale podobno przyłbice to zupełnie są nieskuteczne. Takie są opinie najnowsze naukowców.
Nigdy nie stosowałam przyłbic, także trudno mi powiedzieć. Z tego co wiem, to lekarze stosują przyłbice łącznie z maseczkami, no ale tak jak mówię, to jest już wyjątkowo wymagające środowisko. Natomiast w przestrzeni publicznej, jeśli chodzi o sklep, wydaje mi się, że tutaj jakaś materiałowa maseczka, czy że zasłonienie twarzy po prostu materiałem jest wystarczające. No, oczywiście nie mówimy o gdzieś tam lesie i takiej otwartej przestrzeni, gdzie wiadomo, że to trochę świeżego powietrza i oddychania to zupełnie jakby inne środowisko, natomiast nie wiem, czy maseczki, bo tam pomysł jest, żeby to były koniecznie maseczki chirurgiczne, albo te takie właśnie te FP2, czy już...
Z tego, co dzisiaj słyszałem, w ogóle maseczki, że to będzie, znaczy chirurgiczne to raczej byłoby zalecenie, natomiast nie nakaz, tak interpretuję.
No to jeżeli w ogóle maseczki, no to tutaj powiedzmy, że właściwie no, niewiele to wnosi, poza tym, że no, zamiast, nie wiem, jakiegoś szala, czy właśnie arafatki, będzie to maseczka. Czym to się różni, szczerze mówiąc, nie wiem. Trudno powiedzieć, no bo jeżeli sobie zwiniemy materiał na kilka warstw i tym zasłonimy usta i nos, no to efekt działania jest dokładnie taki sam jak materiałowej bawełnianej na przykład maseczki, więc...
Mhm. Panie pośle, a minister Adam Niedzielski mówi, że przyłbice nie, bo przyłbice to zapraszamy pod Grunwald.
Czy powiem tak, no przyłbice faktycznie są elementem wzmacniającym ochronę chociażby w szpitalach, chociażby na oddziałach covidowych, ale oczywiście w momencie, gdy ma się odpowiednią maseczkę, ja tam siłę ochronną one mają, ale jest ona stosunkowo niewielka. Dlatego chcielibyśmy, aby to były maseczki. No raczej nie, przynajmniej na ten moment nie będziemy sięgać po to, co proponuje się w Niemczech, gdzie tam już te wymagania są, jeżeli chodzi o standard tych maseczek. Natomiast no, tutaj przede wszystkim chodzi o takie osoby, które no, szalik może i mają, ale ten szalik jest na brodzie, a rzadko kiedy jest na ustach i
ale
na
i maseczki na brodzie ja też się widuje, panie pośle.
No ale to jednak no, maseczkę łatwiej jest, ona lepiej przylega, już pomijając kwestię materiału, z jakiego jest zrobiona, to łatwiej, lepiej przylega do twarzy. Natomiast tutaj przede wszystkim chodzi też o sytuacje, w których ja się spotykałem, że różne osoby, i to nie tylko płci pięknej, ale także mężczyźni stosowali, rozumiem, żeby obejść przepisy, coś na kształt koronki. Nie wiem.
Dlaczego akurat płeć piękna miała koronkę stosować?
Natomiast no, widziałem nawet mężczyzn, i to nawet w jednym z ośrodków zdrowia w powiecie chodziewskim, jeden z panów miał, nawet zapytałem go, czemu to robi, no mówi, że chce, jest już, nie grozi mu mandat, no tylko, że zwróciłem uwagę, że ma 20 parę lat i tak naprawdę ta maseczka nie jest po to, żeby chronić jego, tylko żeby chronić innych przed nim, zarówno tych w tym ośrodku zdrowia, jak i tych, którzy są jego rodzicami, dziadkami czy starszymi sąsiadami, więc to wszystko opiera się na odpowiedzialności, bo żadne przepisy nie zastąpią zdrowego rozsądku. I tak jak już wielokrotnie mówiłem, no ci, którzy najgłośniej kontestują te poważne obostrzenia, które wprowadzono, przecież one są i tak łagodniejsze niż w większości krajów Unii Europejskiej, to nawet nie stosują tych elementarnych, podstawowych zasad jak maseczka.
No to, proszę Państwa, tę łagodniejszą część debaty mamy za sobą. Właściwie Państwie nie pokłóciliście ze sobą. Nie wiem, czy mam się z tego powodu czuć rozczarowany. Myślę, że więcej powodu do wejścia w spór będą Państwo mieli przy moim drugim temacie, który przygotowałem dzisiaj. Ja już parokrotnie zapowiadałem go na naszej antenie. Ta informacja z ubiegłego tygodnia, ściśle mówiąc, Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej podjął decyzję o poparciu postulatu liberalizacji prawa aborcyjnego, dążenia do takiej liberalizacji, no bo dziś to jest partia opozycyjna, który ma no, wprowadzić aborcję do 12 tygodnia ciąży, można ją nazwać roboczo na życzenie. Ja pytam przede wszystkim o skutki polityczne tej decyzji. Co ona zmieni, jeżeli chodzi o naszą scenę polityczną? Bo to, że jakieś ruchy będą w związku z tym, to jestem o tym głęboko przekonany. I żeby Państwa sprowokować, szczególnie panią marszałek, to może posłużę się słowami Szymona Hołowni, który powiedział: Platforma skręciła w lewo. Jeśli ktoś mi powie, że to jest partia centrowa, to ja się bardzo zdziwię. Pani marszałek.
Czy Platforma skręciła w lewo? Nie powiedziałabym tak. Platforma raczej określiła się w tej cywilizacji europejskiej, która traktuje kobiety jako byty takie samodzielne i myślące i tworzy dla nich taki klimat, w którym będą się czuły przede wszystkim bezpiecznie. I to o to bezpieczeństwo chodzi, bo oprócz tego, że jakby ostatnim elementem tego całego pakietu jest możliwość terminacji ciąży do 12 tygodnia po, tam w projekcie jest proponowane rozmowie z psychologiem czy z lekarzem, to jednak przede wszystkim mówimy o całym pakiecie związanym z edukacją, z antykoncepcją, z możliwością dostępności tabletki dzień po. W związku z tym to jest cały pakiet taki bezpieczeństwa, też oczywiście wsparcia przy urodzeniu dzieci z niepełnosprawnościami, obligatoryjnego wsparcia państwa, więc to jest jakby cały pakiet i ja się bardzo cieszę, że to jest Zarząd Platformy podjął takie działania i jakby to zostało określone, dookreślone, nazwane, bo myślę, że osoby protestujące na ulicach przez ostatnie miesiące dokładnie na takie określenie bardzo dużej partii opozycyjnej, największej partii opozycyjnej, na takie określenie czekały, żebyśmy wreszcie nie stali w rozkroku, tylko powiedzieli jakby jak sprawnie będziemy to rozwiązywać, bo nie rozmawiamy o światopoglądzie. Każdy ma swój osobisty światopogląd i zgodnie z tym światopoglądem będzie oczywiście decydował. Każda kobieta decyduje sama, zgodnie ze swoim sumieniem, ze swoim światopoglądem. Mówimy o przepisach prawnych, które nas umiejscawiają jakby wśród państw europejskich, które dokładnie już dawno tą drogę mają za sobą.
Panie pośle.
No cóż, ja uczciwie powiem, że cieszę się z tego powodu, że Platforma faktycznie się określiła i mówi wprost, że jest za aborcją do 12 tygodnia życia dziecka, tego życia płodowego. No przypomnę pani marszałek, że połowa tych dzieci to są kobiety i o ich prawach również można pamiętać. One mają swoje DNA i swoje bijące serca. Tak więc, no cóż, no, nie zgadzam się oczywiście z tym, co państwo proponujecie, bo zdecydowanie jestem przeciwny tym rozwiązaniom, choć no, ja akurat byłem w gronie tych posłów, którym najbliższy było stanowisko świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego. Natomiast no, w sytuacji, gdy były te podpisy przez posłów różnych klubów parlamentarnych złożone, tutaj trudno było czekać na inne orzeczenie i spodziewać się innego.
Halo? Halo? No tak, chyba nam zniknął zasięg. Pani... O, jest pan poseł z nami.
Jestem, no mam, nie wiem jak długa część mojej wypowiedzi uciekła.
Chyba skończył pan na tym, że nie można było pozostać obojętnym wobec podpisów zebranych, no i zdaje się, że już potem
tak jest, no na chwilę, no tak jest, ale w każdym razie mamy platformę, która jasno skręca w lewo i tego nie da się ukryć. Na pewno będzie bunt w tej formacji politycznej, bo jest grupa przynajmniej 20 posłów, którzy sprzeciwiają się takim kierunkom. Ale tak jak mówię, dobrze, że Platforma uczciwie postawiła sprawę, wyborcy będą mogli to ocenić. Natomiast no, Szymon Hołownia jest chyba ostatnią osobą, która może mówić o prawicowości bądź lewicowości, bo właściwie on osobiście, my nie mamy pojęcia, jakie jest jego stanowisko na dzień dzisiejszy, na dzień 22 lutego 2021 roku, bo on co jakiś czas zmienia zdanie. On, przypominam, mówił, że jest zdecydowanym przeciwnikiem aborcji właściwie z żadnego powodu. Słuchacie?
Tak, oczywiście wszystko słyszymy. Tak, tym razem jest idealnie. W razie będę...
Szymon Hołownia, jak państwo pamiętacie, miał taki wywiad, jeszcze nie był w polityce, ale mówi, że gdyby był posłem, nie jako publicysta czy dziennikarz, ale gdyby był posłem, to byłby zdecydowanym przeciwnikiem aborcji. No co mi stawia go gdzieś tam oczywiście na prawicy. Problem polega na tym, że wszystkie panie, które dołączyły do jego klubu, pani Gil-Piątek, pani Mucha oraz pani poseł Henik-Kloska, to są panie o niezwykle liberalnych poglądach, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe.
Tak, nawet się mówi, że klub Szymona Hołowni to jest czasowy klub, który ma inne zdanie niż jego szef.
Tak, ja czekam, no oczywiście no, Szymon Hołownia, rozumiem, cieszy się sympatią osób zagubionych, które gdzieś tam zawiodły się na Platformie czy na Nowoczesnej, natomiast no, on nadejdzie taki moment, gdy będzie musiał powiedzieć, co popiera, a czego nie popiera. I ja jestem ciekawy, no tutaj niełatwo jest mi chwalić Platformę Obywatelską, ale raz jeszcze powtórzę, że chociaż się fundamentalnie nie zgadzam z tą aborcją na życzenie, którą państwo proponujecie, to dobrze, żeście powiedzieli, jaki jest wasz pomysł. Wyborcy teraz już to wiedzą. Natomiast no, Szymon Hołownia i jego formacja, tak naprawdę nie wiadomo, jaki ma pogląd w tej sprawie.
Dobrze, proszę państwa, pani marszałek, pani ma ochotę odpowiedzieć? Coś, czy...
Tak, ja tylko powiem, że oczywiście absolutnie nie dam się sprowokować na światopoglądową wypowiedź dotyczącą tego, że 12-tygodniowy zarodek to dziecko. Natomiast prawa kobiet to nie są prawa lewicowe. Jakby nie można stosować takiej narracji, takiej demagogii, że po pierwsze nie wszystko, co jest w ogóle lewicowe, czy poglądy lewicowe, to one nie wszystkie są jakby w ogóle złe, dobre, bo to jest kwestia przekonań jakichś osobistych. Natomiast nie możemy mówić, że prawa człowieka czy prawa kobiet to są prawa lewicowe. To są po prostu prawa, które Europa zaakceptowała już jakiś czas temu, szczęśliwie dla tych kobiet, które czują się bezpiecznie. I ja się bardzo cieszę, że Platforma Obywatelska też się określa jakby w tych prawach europejskich, w tej rodzinie.
Dobrze, zróbmy tak, na bok na razie kwestie lewicowości, prawicowości odłóżmy. Ja zapytam o taktyczną stronę tej decyzji. I tutaj mam trzy cytaty z trzech różnych osób. Pierwsza postać to jest Roman Giertych, który mówi, że ta decyzja zarządu PO to jest straszny błąd i politycy tej partii nie wyciągnęli żadnych wniosków ze swoich klęsk. Konrad Piasecki, dziennikarz TVN, z kolei mówi, że koalicja strzela sobie w kolano, dlatego, że zabiera tak jednoznaczne stanowisko w sprawie sprawie aborcji. Dopóki była partią środka i miała różne skrzydła, było to rozsądne politycznie. Natomiast w tej chwili, i teraz ciągnę tę wypowiedź Konrada Piaseckiego, który mówi, że to jest, że bańka twitterowa to nie jest cały świat, że tak naprawdę zarząd Platformy tkwi w jakimś wąskim gronie osób, które nie reprezentują większości społeczeństwa. I trzecia jeszcze ocena. Paweł Zalewski, członek Platformy Obywatelskiej, mówi, że to jest także błąd, to jest wchodzenie w kwestie światopoglądowe, no i niczego innego nie pragnie bardziej Jarosław Kaczyński. A zatem o taktykę państwa pytam na podstawie trzech tak różnych głosów, chociaż można powiedzieć, że wszystkie są głosami, powiedzmy, opozycyjnymi.
No to tylko pokazuje, że jakby gdzieś te osoby zupełnie nie odczytały tego, co mówi ulica. Nie istnieje już coś takiego jak kompromis aborcyjny, do którego pewnie część osób chciałaby wrócić. Natomiast tego
podobno 80% społeczeństwa według różnych danych.
To zależy, kto pyta, tutaj potrzebna jest rzeczywiście taka rzetelna edukacja i cały, tak jak mówię, cały pakiet, który proponuje Platforma Obywatelska. Nie uważam, żeby to był strzał w kolano. Bardzo sobie cenię to, że Platforma określiła się jakby dość znacznie, po czyjej jest stronie. Jest po stronie obywatelek tego kraju, które wystarczy, że są nieco zamożniejsze i mogą wyjechać za granicę i wtedy w bardzo cywilizowanych warunkach decydować o samych sobie. Musimy to zapewnić również naszym obywatelkom tutaj w kraju. W związku z tym, i o to były te protesty na ulicach i po to ci ludzie wychodzili. To nie jest obowiązek, szanowni państwo, to nie jest tak. My nie jesteśmy Chinami, w których, nie wiem, drugie dziecko będzie przymusowo usuwana ciąża, tylko mówimy o tym, że kobieta ma prawo decydować o sobie i są sytuacje w jej życiu i nie nam oceniać te sytuacje, w których ona dokonuje takiego, a nie innego wyboru. Oczywiście zakładamy wcześniej, że ma dostęp do środków antykoncepcyjnych, jest wyedukowana, a mimo to mogą się zdarzyć przypadki, choćby ciężko uszkodzone płody, w których to taka decyzja należy tylko i wyłącznie do kobiety, bo to ona, jej ciało będzie dalej odpowiedzialne. I to jest jej życie. To
skąd te głosy, które właśnie cytowałem przed chwileczką, to są ludzie raczej przyjaźni Platformy Obywatelskiej albo wręcz członkowie Platformy Obywatelskiej?
Znaczy, ja sobie cenię niektóre riposty pana Romana Giertycha, mimo że wywodzi się jakby zupełnie nie z mojej bajki. Natomiast w tym przypadku wydaje mi się, że jakby jeszcze mimo wszystko jest w takich bardziej konserwatywnych butach niż nasze społeczeństwo. To nie jest tak, że zarząd Platformy w Warszawie coś tam sobie ustalił w oderwaniu od tego, co działo się na ulicach. To jest rzeczywiście głos Polek, które wyszły na ulicę i które chcą mieć prawo o sobie decydować. I nawet jeśli 80% z tych protestujących nie podjęłoby takiej decyzji w sytuacji, w której musiałoby ją podjąć, to samo to, że mają prawo do tego, żeby podjąć, jest wystarczające w zupełności. Trochę zaufania do kobiety jako do człowieka. Po prostu kobieta naprawdę wie, co dla niej jest dobre.
Proszę państwa, zanim oddam głos posłowi Marcinowi Porzuckowi, tylko śpieszę z informacją, bo śledzę cały czas przebieg meczu Warty Poznań. Do przerwy 0-0. Warta gra w Gliwicach, przypomnę z tamtejszym. Piastem, Paulina Stochniałek, zresztą no, chyba tak rodzinnie zainteresowana kwestiami piłkarskimi, więc...
Zdecydowanie.
Więc ja takie informacje przekazuję. Panie pośle, no i te głosy, które ja cytowałem, pewnie nie muszę ich powtarzać, mówią o tym błąd, błąd, błąd.
No cóż, no ja też uważam, że to jest błąd. Tak jak mówiłem w mojej poprzedniej wypowiedzi, cieszę się, że Platforma się określiła, bo teraz wyborcy już wiedzą, jak na nią patrzeć. No pani marszałek wywodzi się z partii, która, czyli z Nowoczesnej. Ja przyznam szczerze, że nawet dzisiaj się dowiedziałem, że już pani nie jest w Nowoczesnej, tylko w Platformie, bo pamiętam panią z tamtej formacji niezwykle liberalnej, światopoglądowo, ale także gospodarczą. Czy państwo macie taką ofertę dla kobiet i to widzieliśmy nie tylko teraz, ale i przez ostatnie wiele lat, że kobieta ma pracować do 67 roku życia, nie ma prawa do 500+, za to może teraz dzięki wam mieć aborcję na życzenie. No my mamy nieco inny katalog potrzeb kobiet. My obniżyliśmy obligatoryjny wiek emerytalny, daliśmy Polkom komfort ekonomiczny w stopniu, który nigdy nie miał miejsca w naszym kraju, przy krytyce bardzo często zarówno Platformy i bardzo głośnej krytyce partii, z której pani się wywodzi, czyli Nowoczesnej. Państwo mówiliście o rozdawnictwie, no my uważaliśmy, że to polskim rodzinom, przede wszystkim kobietom, na których często spoczywa obowiązek tych podstawowych sprawunków codziennych zakupów, dać prawdziwą wolność, bo wolność ekonomiczna jest najważniejsza w mojej ocenie w tym zakresie, no, a państwa alternatywa jest taka, żeby dać im możliwość aborcji na życzenie. Ale cóż, pod względem taktyki, moim zdaniem strzał w kolano, zgadzam się z tymi politykami i dziennikarzami, no, kojarzącymi się z opozycją, ale no cóż, no, faktycznie jest tak, że jest pewna bańka, czy to twitterowa, czy to właśnie tych grup, które były na ulicy. No tak się niestety dzieje, pani marszałek, że wybory wygrywa nie ten, kto głośno krzyczy, czy hejtuje na ulicy, wyzywa, dewastuje kościoły, czy oblega jakieś inne miejsca użyteczności publicznej, bądź też jest aktywny na Facebooku, bądź Twitterze, tylko ten, kto idzie do wyborów, a ludzie mają poglądy naprawdę inne niż te, które pani się wydaje, że są najczęstsze. No cóż, oczywiście, no tak jak powiedziałem, no dobrze, że się określiliście, wyborcy to ocenią, liczę na to, że określi się również Szymon Hołownia, no bo nie może być tak, że lider jest, mówi jedno, zmienia zresztą zdanie, natomiast jego posłanki mówią zupełnie inaczej.
Paulina Stachniołek?
Państwo udowodniliście, że wybory wygrywa ten, kto właśnie hejtuje, kto właśnie posuwa się do naprawdę rzeczy obrzydliwych, jeśli chodzi o informacje i kupuje głosy, ale to jakby tyle. Natomiast jeśli chodzi o to, w jaki sposób my traktujemy Polki, przede wszystkim my uważamy, że Polki mają rozum. Polki są samodzielne i Polki potrzebują możliwości do tego, żeby żyć w tym kraju, żeby się rozwijać i żeby bezpiecznie myśleć o macierzyństwie wtedy, kiedy same tak decydują i kiedy będą na to macierzyństwo gotowe. Jeśli pan uważa, że 500+ na dziecko to jest bezpieczeństwo ekonomiczne, no to ja gratuluję poczucia humoru, bo dla mnie...
A to,
dla
jaka jest Polek, pani oferta?
Bezpieczeństwem. Nie rozmawiamy w tej chwili o ofercie jakby w takiej przestrzeni dawania pieniędzy na dziecko. Bezpieczeństwo to jest wtedy, kiedy ja wiem, że jeśli się zdecyduje urodzić dziecko z niepełnosprawnością, to państwo o mnie zadba i o to dziecko z niepełnosprawnością i jednocześnie nie tylko do czasu, kiedy ja to dziecko ma 18 lat, ale też wtedy, kiedy stanie się dorosłym człowiekiem i nadal tą niepełnosprawność będzie miało. Dla was dziecko liczy się od momentu poczęcia, gdzie jeszcze nie jest dzieckiem, do momentu urodzenia, a potem rodziny zostają z tymi niepełnosprawnymi dziećmi bardzo często same w kryzysie, a wielokrotnie jest tak, że kobiety zostają same z tymi dziećmi i to jest problem i o tym też trzeba mówić. I to ma kompleksowo jakby być, kobieta musi się czuć bezpiecznie, kobieta ma swój rozum, kobieta musi mieć potencjał do tego, żeby o sobie decydować, żeby się rozwijać, żeby móc decydować, kiedy chce zostać matką, a kiedy chce robić karierę i się rozwijać, kiedy chce i kiedy może sobie pozwolić. I jest przekonana ze względu na swój światopogląd, ze względu na swoje cechy charakteru, że poradzi sobie z wychowaniem osoby z niepełnosprawnością i chce taką osobę przyjąć, a kiedy też uważa, że nie podoła temu zadaniu i podejmuje świadomą decyzję o terminacji.
To w takim razie Marcin Porzucek słyszę gotowy do riposty. Bardzo
tak,
proszę.
Jestem gotowy, ja co prawda nie chcę odbiegać od tematu, ale no, chcę jednak zwrócić uwagę, że pani formacja, no musi pani z dobrodziejstwem inwentarza przyjąć te 8 lat rządów Platformy. Niewiele zrobiła w tych kwestiach, o których pani mówiła, pomijając to, że podniosła kobietom wiek emerytalny bardzo mocno, jak również mówili pani koledzy, że nie ma pieniędzy na 500+. Ja wiem, że to nie rozwiązuje wszystkich spraw, ale zupełnie inaczej wygląda sytuacja milionów polskich kobiet, które mają ten 500 czy te 500 czy 1000 zł na dzieci. Jest zdecydowanie niższy poziom bezrobocia wśród kobiet, abstrahując już od czasów pandemii, ale widzieliśmy to, jak to się zmieniło między 15 a powiedzmy 19 rokiem. Widzimy, jak mocno wzrosła płaca minimalna, czemu była przeciwna wielu polityków Platformy, a Nowoczesna to już
dobrze.
W ogóle była zdecydowanie...
Proszę państwa, bardzo odbiegamy od tematu. Chcę o scenę polityczną zapytać po decyzji
scena,
Platformy.
Scena polityczna, no nie chcę się powtarzać. Bardzo się cieszę, że Platforma pokazała, że jest partią ultraliberalną i zmierza ku lewicowości. Mam nadzieję, że wszystkie formacje na polskiej scenie politycznej się
będą odejścia. Będą odejścia z Platformy Obywatelskiej.
Platforma Europejska zmierza ku Europie. I jeśli
Platforma Europejska, powiedziała pani.
To
pani
będzie
marszałek.
Nowa dyplomacja.
Przepraszam, Platforma Obywatelska chciała powiedzieć, że zmierza w stronę europejskich rozwiązań.
Czy w pełnym składzie? Bo to jest moje pytanie. Czy będą odejścia?
Nie, to są zawsze decyzje oczywiście indywidualne.
A słyszała pani o czymś takim? Bo nawet część posłów z Wielkopolski podpisała się pod tym listem konserwatystów.
Ale to bardziej chodziło o sposób, jaki zarząd to ogłosił, a nie samą decyzję. I niektórzy posłowie już jakby dosyć mocno to podkreślili, że nie jest kwestią sama decyzja, tylko raczej sposób jej ogłoszenia. No ja z tym nie mam absolutnie najmniejszego problemu, ponieważ były w regionach zespoły robocze powołane, w których pracowali nad tymi rozwiązaniami i takie pomysły też były przekazywane jakby do centrali w Warszawie i to jakby to rzeczywiście z całej Polski takie zespoły wypracowały to jednolite stanowisko, które zostało przez zarząd zaprezentowane. W związku z tym, no nie wiem, odejścia bywają jakby zawsze, to jest nieodłączna część polityki.
Tak, choćby Paulina Hennig-Kloska kilka dni temu.
Na przykład ostatnio
temu,
właśnie.
Tak, w poniedziałek miałem okazję, nie w piątek, przepraszam, rozmawiać na ten temat z Pauliną Hennig-Kloską, a to wszystko rzeczywiście potoczyło się bardzo szybko. Panie pośle, pan ma jakieś informacje o odejściach? Może koledzy z Platformy, niektórzy coś tam panu mówili? Gdzieś się szepcze na korytarzach sejmowych o takich potencjalnych ruchach kadrowych?
Znaczy, na pewno mówi się dosyć dużo. Nie chcę się wypowiadać na temat naszego okręgu, bo jednak mimo różnic politycznych staram się być jakąś solidarność zachowywać, więc jeżeli będą chcieli coś takiego powiedzieć, to na pewno sami to zakomunikują. Natomiast w wielu okręgach widać, że Platforma Obywatelska tam, gdzie zapewne straci listę mandatów, tam posłowie myślą sobie tak, no może to jest czas, żeby odejść do chociażby Szymona Hołowni, bo jedynka u Hołowni, przynajmniej wedle tych sondaży, które są, daje dużą szansę wejścia. Natomiast no, trzeba pamiętać, no, pani marszałek była w Nowoczesnej, więc na pewno pamięta ten czas, gdy w pewnym momencie Nowoczesna miała 30% poparcia. Ryszard Petru już był obwoływany przyszłym premierem, no, a skończyło się na tym, że jako przystawka Platformy występujecie i nawet nie wiem dlaczego, ale w ramach Koalicji Obywatelskiej pani marszałek zdecydowała się zmienić bazę partyjną. Rozumiem, że kuła ją już ta Nowoczesna i postanowiła zmienić to na Platformę, ale to widać, że Platforma decyduje się ściągać ludzi o bardzo liberalnych poglądach z Nowoczesnej, natomiast na tych konserwatystach, nielicznych już, ale jednak gdzieś obecnych, najwyraźniej jej nie zależy, ale to nawet nie chodzi o samych polityków, to przede wszystkim chodzi o wyborców. Ja znam bardzo wielu wyborców Platformy Obywatelskiej, którzy na pewno poważnie zastanowią się, czy kontynuować swój wieloletni czasami fakt, że popierali Platformę, no bo jednak te propozycje, które tam się pojawiły, czyli przede wszystkim na aborcie, na życzenie, no to są rzeczy, które nie są w stanie zaakceptować.
Proszę państwa, dwie minuty do końca programu mamy, więc prosiłbym o małe puenty, także o to, jak może wyglądać scena polityczna w najbliższych miesiącach, co PSL, co właśnie Hołownia na to. Pani marszałek.
To jest pewna demagogia, ponieważ ja mogę powiedzieć, że znam mnóstwo osób, które właśnie czekały na taką deklarację i właśnie to jest związane z Platformą, albo jeśli się wahały, czy być Platformą, to właśnie teraz stwierdzają, że jednak tak. Tak jak mówię, nie mówmy o lewicowości, mówmy o prawach.
No tak, ale czy to nie jest tak, że daliście trochę PSL-owi w tym momencie tlen, bo ta partia może zyskać nowe życie, dlatego że wtedy może powiedzieć, proszę bardzo, my się nie opowiadamy za aborcją na życzenie, chodźcie do nas, wyborcy Centrum.
Platforma Obywatelska ma jakby duże aspiracje i też szanse na to, żeby tworzyć jakby większość i formułować po wyborach prawo w Polsce i sprzątać.
A to jeszcze trzeba te wybory wygrać.
No właśnie, dlatego żeby wygrać wybory, naszym zdaniem trzeba rzeczywiście wykonywać pewne rzeczy. I to nie jest kwestia liberalizmu, to jest kwestia praw kobiet, to jest kwestia
Marcin
wyboru.
Porzucek, 30 sekund do końca programu. Bardzo proszę.
To być może bardziej jako politolog niż polityk. Powiem tak, no Platforma, jeżeli zdobędzie jakieś głosy, to zdobędzie je kosztem lewicy, kosztem Razem, kosztem Wiosny, natomiast nie kosztem Centrum, bez którego wyborów nie da się w Polsce wygrać. I mam nadzieję, że ci wyborcy Centrum, którzy wahali się, na kogo oddać swój głos, na pewno duże...
I stawiam w tym momencie kropkę. Paulina Stopniałek, Koalicja Obywatelska, Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję państwu bardzo za dzisiejszą debatę. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Kłaniam się państwu.
Przy gorącym stole.